Już myślałem, że ta fanfara nigdy się nie skończy. Proszę Państwa, Radio Wnet, Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm na całym świecie. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania Poranka jeszcze do godziny 10. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu światem wstrząsnęła informacja o zamachach w Christchurch w Nowej Zelandii. Zwracam się teraz z pytaniem do pana doktora Wojciecha Szewki, specjalista od zagadnień bezpieczeństwa i terroryzmu. Co my w tej chwili dzisiaj w poniedziałek o tym zamachu wiemy? Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Znaczy wiemy dokładnie tyle samo, ile wiedzieliśmy mniej więcej bezpośrednio po zamachu. Znaczy znamy tożsamość zamachowca. Na pewno nowością jest tylko to, że pozostałe osoby, które zostały zatrzymane w tym samym momencie i w tej samej okolicy, prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z samym zamachem. To jest jeszcze ustalane, ale już jedno z nich wypuszczono, o jednej napisano czy podano w komunikacie, że po prostu uzbroiła się w momencie, kiedy usłyszała tą strzelaninę i została z tą bronią złapana, co jak napisano w tym komunikacie było niewłaściwym zachowaniem. Znaczy to, że się akurat uzbroiła, czy po prostu nie wiem, czy poszła, czy miała ze sobą broń. Czyli prawdopodobnie jednak ten sprawca działał sam lub z minimalnym wsparciem lokalnym. Tam jedna bodajże osoba jest podejrzewana o to, czy go dowiozła, czy w jakiś sposób pomagała na miejscu, ale też tego do końca nie wiadomo. Czy te osoby na pewno nie pojawiły się przed sędzią i takich komunikatów nie ma. Natomiast sam zamachowcu wiadomo trochę więcej, ponieważ on w swoim manifestie wymienił liczne kraje, które odwiedzał. Są potwierdzenia z Francji, z Turcji, z krajów bałkańskich, z Rumunii, z Bułgarii. Tu szefowie poszczególnych służb wypowiadali się w ciągu weekendu, że potwierdzono, że rzeczywiście taka osoba przebywała na terenie ich krajów. Tam trwają w tej chwili czynności sprawdzające, czy on sobie po prostu tylko podróżował, czy może z kimś jednak utrzymywał kontakt lokalnie. Nie wiemy cały czas nic na temat jego pobytu w Polsce. Nie wiemy, czy służby to ustaliły, czy jeszcze nie ustaliły. Po prostu nie podają żadnych informacji, oprócz tego, że ustalają. No i wiemy również o tym, że jest to człowiek, który jest takim nowym Breivikiem, że jest jego manifest, jego poglądy polityczne wpisują się w pewien taki nurt odradzającej się skrajnej prawicy europejskiej. Zaznaczam, że odradzającej się, bo to praktycznie od lat, późnych lat, znaczy 2010-2012 ten wzrost aktywności się notuje. Wcześniej te grupy były marginalne, no w tej chwili stają się coraz bardziej liczne. Zresztą sam pisze, że on czuje się Europejczykiem mieszkającym w Australii. W swoim i manifestie, i w tej symbolice na karabinie odwołuje się do bardzo licznych organizacji, stowarzyszeń, idei, znanych głównie na kontynencie europejskim.
A o co chodzi z tymi wątkami historycznymi? Bo tutaj gazety reprodukują jakieś takie napisy na magazynkach od broni, tam nawet pojawiło się też polskie motywy.
Tak, znaczy on rzeczywiście pokrył te swoje magazynki, ten swój karabin różnego rodzaju, albo głównie nazwiskami, albo też datami, faktami, odwołującymi się przede wszystkim do walki chrześcijaństwa z islamem. Z różnych momentów, od obrony Famagusty przez bitwę pod Wiedniem, po różnego rodzaju nazwiska znane z organizacji skrajnej prawicy w Rumunii, w Europie Zachodniej. To jest spójne z tym jego manifestem. No, musimy pamiętać, że ten manifest jest zainspirowany takim wątkiem skrajnej prawicy wywodzącej się z dawnej europejskiej myśli, no, częściowo konserwatywnej, a w dużej mierze również, to ciekawostka, z takiego okultyzmu niemieckiego i francuskiego, który dominował pod koniec XIX i na początku XX wieku. No, jednym z jego produktów ubocznych było NSDAP na przykład. Czyli jest to pewna spójna linia tradycji, tyle tylko, że ona zdawała się być już naprawdę całkowicie marginalna pod koniec wieku XX i na początku XXI, i raczej wszystkie te organizacje, stowarzyszenia to były taki rodzaj grup rekonstrukcyjnych, prawda? Czyli w Niemczech różni ludzie, którzy sobie przyczepiali symbole SS, prawda? Czy w krajach odwołujący się do jakiejś tradycji neofaszystowskich, do tradycji również bardzo takiej skrajnej prawicy chrześcijańskiej. ale w ostatnich latach ze względu właśnie na to, że te ruchy antyimigranckie przestały być marginesem, a stały się istotną siłą polityczną, to w naturalny sposób te ruchy również skrajne zaczęły zyskiwać na liczebności, przestały być takimi właśnie grupami hobbystów kultywujących jakieś nieistniejące już ideologie, a stały się rzeczywiście poważnym zagrożeniem również dla bezpieczeństwa. I do tej samej symboliki odwołują się grupy, czy we Francji, przecież niedawno aresztowano członków odradzającej się organizacji tajnej armii, OAS. Wydawało się, że jest to organizacja już absolutnie nieistniejąca w Niemczech. To się też nazywa tak Old School Society, prawda, czyli Stowarzyszenie Starej Szkoły, prawda, OSS. Aresztowano członków, którzy notabene planowali zamachy na meczety. I ten człowiek właśnie gdzieś próbuje się wpisać w tą tradycję. On zresztą w swoim manifestie napisał, że to prawda, z żadną grupą nie jest związany, ale kontaktował się z rycerzami świątyni, czyli z neotemplariuszami, tymi samymi, o których pisał Breivik w swoim manifestie, i otrzymał błogosławieństwo dla zamachu. To jest mniej więcej taka grupa. No więcej to, jeżeli ktoś kogoś interesuje, musiałby przeczytać, nie wiem, Wahadło Foucault na przykład, Umberto Eco, żeby dowiedzieć się trochę więcej o tym, skąd się te grupy wzięły.
Czyli pomieszanie wszystkiego ze wszystkim, no ale ofiary niestety są prawdziwe. Bardzo serdecznie dziękuję, pan dr Wojciech Szewko dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, to jest Poranek Wnet, jest godzina 9:17 i teraz chwila muzyki. Godzina 9:21 to jest Poranek Wnet, zespół Cranberries, irlandzki zespół, jeszcze po tym świętym Patryku trochę irlandzkich akcentów w Poranku Wnet się pojawiło. Pozdrawiamy serdecznie studio Dublin, a w naszym studiu gość z Instytutu Pamięci Narodowej, pan Maciej Stepa. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Proszę mówić prosto do mikrofonu.
Oczywiście.
Pan był w Londynie, był pan tam w związku z targami książki i parę ciekawych rzeczy z tego Londynu pan przywiózł.
Miałem takie trzy założenia, jadąc do Londynu. Po pierwsze, reprezentować IPN na targach książki w Londynie. Po drugie, spotkać się z córką Feliksa Topolskiego, o których za chwilę, o którym spotkaniu powiem. I trzecie, spotkać się z Jerzym Buczyńskim z Stowarzyszenia Patrie Fidelis, które zrobiło dosyć głośne akcje na rzecz Polaków w Londynie w kontekście Brexitu.
To z Brexit za chwilkę, a najpierw może powiedzmy, kto to był Feliks Topolski, bo pewnie nie wszyscy wiedzą.
Feliks Topolski to był korespondent wojenny. To był ktoś na miarę Andy Warhola w latach 60. Prowadził pod mostem Hungerford Bridge otwartą pracownię. Wszyscy hipisi wtedy, kiedy Jimi Hendrix nagrywał dwie płyty z muzykami sesyjnymi, Beatlesi nagrywali swoje ważne płyty, on wtedy prowadził otwartą pracownię. Wcześniej razem z wojskami Andersa przemierzył wszystkie szlaki, zarówno w Rosji, jak i w Azji, w Japonii, w Azji Mniejszej, we Włoszech i wszędzie tam, gdzie był, rysował. Po prostu nie robił fotografii, nie pisał, tylko rysował. On od króla Jerzego VI dostał tytuł artysty wojennego, więc jakby był zatrudniony przez rząd angielski. Jeździł, robił rysunki taką kreską, trochę jak Jimi Hendrix. I będąc w 87 roku w Anglii jako 17-latek, pojechałem tam pracować. I wracając przez Londyn, dostałem od rodziny jakiś katalog Feliksa Topolskiego. I przez 32 lata chciałem się zawsze dostać do tej pracowni Feliksa Topolskiego i udało mi się rzeczywiście spotkać z panią Teresą Topolski. Spotkałem się, zaprosiła mnie do pracowni, ponieważ ja chciałem się zorientować, czy tam czasami nie ma czegoś, co warto wydać w IPN-ie. Pierwsze, co mi szło do głowy, to, że Feliks Topolski od 53 roku do 79 wydawał co dwa tygodnie kroniki. Kroniki to były rysunki i komentarze polityczne. Na początku wydawał w takiej oficynie poetów i malarzy Krystyny i Czesława Bednarczyków, którzy mieli swoją oficynę w zasadzie w pobliżu, pod tym samym mostem. I zaprosili Feliksa Topolskiego, stąd zresztą nazwa Oficyna Poetów i Malarzy, i wydawali na papierze pakowym takie kroniki. Co ciekawe, ich technika druku umożliwiała wydawanie każdego egzemplarza w innym kolorze, ponieważ bawili się, rzucali farby i to się rozkładało na wałek, więc jakby każdy z tych 2000 egzemplarzy kroniki Topolskiego jest unikatowy. I na początku ta rozmowa była bardzo trudna z panią Teresą, bo ona przede wszystkim zażądała ode mnie tego, żebym skonkretyzował, co ja chcę dokładnie, czego od niej oczekuję. I jakby problemy się mnożyły, ponieważ każdy rocznik, każdy numer tych kronik Topolskiego był w innym formacie, więc to jakby... No i w pewnym momencie w czasie tej wizyty stwierdziłem, że napotkałem na jakąś straszną trudność i powiedziałem jej, że w sumie obcując z oryginałami, chciałem tylko przypomnieć, że Feliks Topolski jest znany z takiej olbrzymiej instalacji 6 metrów wysokiej na 200 metrów długości kroniki XX wieku. I patrzyłem na to wszystko i mówię, słuchaj, ale najważniejszym, największym dziełem sztuki twojego taty to ty jesteś. I ona w tym momencie, nogi jej się chyba ugięły i poszła na zaplecze, przyniosła mi rzecz, o której w ogóle nie wiedziałem, autobiografię Feliksa Topolskiego, która została wydana kiedyś po angielsku, i stwierdziłem, że po prostu to jest to, po co ja przyjechałem. To znaczy, będę się starał namówić prezesa Szarka, żeby IPN po albumie dotyczącym innego znanego artysty, czyli Lebensteina, żebyśmy wydali autobiografię Feliksa Topolskiego. Zobaczmy, czy to się uda.
Miejmy nadzieję, że się uda. A czy to jest tak, że jak Polacy, którzy przyjeżdżają do Londynu i chcieliby obejrzeć te dzieła, to jest możliwość ich obejrzenia, czy to jest zamknięte tylko w kręgu rodzinnym?
Trzeba się umówić z panią Teresą Topolskiej. Na stronie studia Feliksa Topolskiego jest mail i ona po uprzednim umówieniu jest w stanie prowadzić. Ja myślę, że to jest w ogóle dobry trend w tej chwili. Chciałem tylko nadmienić, że do 28 czerwca w Muzeum Bank of England jest duża wystawa Topolskiego, można sobie je obejrzeć w centrum. Jeśli ktoś by się nie dostał do pracowni, to w Bank of England, w muzeum jest do obejrzenia wystawa Feliksa Topolskiego.
To jeszcze proszę na zakończenie nam powiedzieć, czy też jak, bo ten polski Londyn, to jest chyba wciąż taka jeszcze planeta nieodkryta. Tam jest dużo różnych polskich skarbów, o których chociaż tak się wydaje, że wszyscy w Polsce, w Wielkiej Brytanii wszystko wiedzą i wszyscy już tam byli, to wciąż jeszcze nie wszystko zostało odkryte, prawda?
Ja myślę, że kolejnym takim odkryciem, na które chciałem zwrócić uwagę, to jest Maria Czaplicka. Jak leciałem do Londynu, to zamówiłem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, ukazała się książka Mój rok na Syberii. Maria Czaplicka, okazuje się, że koleżanka Bronisława Malinowskiego, ona była pierwszą kobietą, która miała jakby zgodę i upoważnienie do tego, żeby udać się na Syberię w celu zbadania, proszę uważać czego, ona badała tożsamość płciową szamanów, między innymi, ale nie tylko. W związku z tym pojechałem sobie na Charing Cross Station, czyli taką stację, z której ona w 1914 roku wyruszała, po to, żeby zobaczyć, co to było za miejsce. Miejsce było dosyć szczególne, dlatego że przed tym dworcem w centrum Londynu jest punkt, z którego się mierzy wszystkie odległości londyńskie, więc jakby ta peregrynacja, ta wizyta zaczęła nabierać jakichś topograficznych odnośników. Jeśli słuchacze pozwolą, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, mianowicie w zeszłym roku, jak byłem na targach książki w Londynie, to pomyślałem sobie, że trudno być w Londynie, nie będąc na grobie Williama Blake'a. I nie zrealizowałem tego zamierzenia, natomiast pani Teresa Bazarnik z Nowego Czasu Londyn, którą pozdrawiam serdecznie, pomagała mi przy rozmowie z panią Teresą Topolski, napisała do mnie, że słuchaj, w czerwcu odkryto prawdziwe miejsce, gdzie William Blake jest pochowany. Okazuje się, że 50 metrów od miejsca, gdzie wszyscy myśleli, że on tam leży. I w tym roku tam pojechałem. Chciałem państwu tylko zacytować, co jest na jego grobie, który jest bardzo niepozorny przy dużym takim drzewie. Jeśli tam ktoś by się wybierał, to jest Bunhill Fields, niedaleko stacji Old Street. I co tam jest? Tam jest z Nowego Jerozolem piękny cytat. Daję tobie koniec złotej nici, nawiń ją na kłębek, a zaprowadzi cię do bram niebios. Także, proszę państwa...
I na tym cytacie zakończymy. Proszę tylko jeszcze nam zakończenie powiedzieć, bo rozumiem, że był pan w krainie czarów i książek, ale czy w Londynie widać Brexit? Czy o tym się rozmawia? Czy jak pan chodził po targach książki, to jest w ogóle jakiś temat? Czy wszyscy już się przyzwyczaili i nikt się tym nie przejmuje?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że polityka ma wpływ na to, co ludzie czytają, a to co ludzie czytają, ma wpływ na to, co się z nami będzie działo. Ja sobie przed wizytą w państwa radiu poczytałem takie podsumowania w Guardianie. Otóż poza książką Salmana Rushdiego na podstawie Don Quixota i pięcioma czy sześcioma książkami muzycznymi, dominującą tendencją jest narracja non-fiction, ale to jest dosyć przerażające ze względu na to, że ludzie już nie chcą thrillerów, ludzie chcą czytać o prawdziwych morderstwach. Także między innymi jedną z ciekawych zapowiedzi czytelniczych będzie książka o złoczyńcach z Bradmoor, z takiego miejsca dla szaleńców pod Londynem. Także to jest trochę tak, że ten Londyn jest na mokradłach, że tak powiem, dosyć mrocznym miastem. Pamiętajmy o tym, w związku z tym to też jakby przekładało się na rodzaj książek i zainteresowania czytelnicze.
Czy to ma związek z Brexitem bezpośrednio? Pozostaje kwestią otwartą. Proszę państwa, jedynym problemem, kiedy zaprosi się do studia gawędziarza, jest to, że w pewnym momencie niestety trzeba mu przerwać, nawet jeżeli opowiada bardzo ciekawe rzeczy, ale wrócimy jeszcze i o Feliksie Topolskim, i o Marii Czaplickiej może jeszcze kiedyś będzie okazja opowiedzieć. Ma pan prawo teraz do zapowiedzi wydarzenia w IPN-ie, ale musi pan to zrobić w 30 sekund.
Proszę państwa, zapraszam na 19 marca, już we wtorek o 17.30, Józef Dowbór-Muśnicki, bardzo ciekawie zaprojektowany album o przywódcy Powstania Wielkopolskiego, a 21 w czwartek o 17.30 okupacyjna Warszawa dla tych wszystkich, którzy się porządkiem, bezpieczeństwem i demoralizacją interesują. Zapraszamy do Centrum Edukacyjnego imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Kłaniam się.
Ja bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Steppa, IPN Warszawa, a jeśli chodzi o to jutrzejsze spotkanie z Dowborze Muśnickim, to Radio Wnet jeszcze będzie o tym pewnie opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję. Moment na muzykę. Hippie Sabotage.
Dziękuję.